W zeszłym tygodniu papież Franciszek na Watykanie otworzył synod biskupów. Dzisiaj w naszej katedrze wawelskiej o godzinie 10 arcybiskup otworzył etap diecezjalny synodu. I papież, kiedy tłumaczył w zeszłym tygodniu, o co będzie chodziło w tym synodzie, to wskazał przede wszystkim na to, że to wyrażenie synchodos, to wyrażenie zbudowane z dwóch greckich słówek, oznacza kroczyć razem, wspólnie iść, czy wspólna droga. Ale nie chodzi tu tylko o taki wymiar socjologiczny, żebyśmy my byli razem. Ale chodzi przede wszystkim o to, żeby być na jednej drodze z Jezusem. I papież wtedy interpretował zeszłotygodniową Ewangelię, pokazując bogatego młodzieńca, czy tego człowieka bogatego, który przybiegł do Jezusa, bo Jezus był w drodze. I dzisiaj mamy kolejną taką Ewangelię, w której Jezus jest w drodze do Jerozolimy. My tego dzisiaj nie słyszeliśmy, ale parę wersetów wcześniej zaczyna się cała ta opowieść właśnie od tego, że kiedy Jezus był w drodze do Jerozolimy, to wtedy wyprzedził trochę swoich uczniów. I mamy dzisiaj Jezusa jako tego, który jest przewodnikiem na tej drodze, jako tego, który idzie krok wcześniej, żeby prowadzić uczniów. I nagle do Niego podbiega Jakub i Jan, dzisiejsi bohaterowie, żeby się z Jezusem spotkać, żeby zadać Mu pytanie, przedstawić problem, który leży im głęboko w sercu. I papież właśnie wskazał na to, że przede wszystkim ta synodalność, której się mamy uczyć dla całego Kościoła, polega na tym, żeby być na jednej drodze z Jezusem i żeby umieć rozpoznać Jezusa, który na tej drodze jest obecny i wiedzieć, że możemy do Niego podejść, że możemy do Niego podbiec, tak jak zrobił to Jakub i Jan, żeby przedstawić Mu sprawę, która leży nam głęboko na sercu. I potem papież tłumaczył, że synodalność to bycie ekspertem w trzech czynnościach, których Kościół się musi uczyć od Jezusa, które wyrażają trzy czasowniki: spotykać, słuchać i rozeznawać. Jak te trzy czasowniki dzisiaj przyłożymy do tej Ewangelii opowiadającej właśnie o Jakubie i Janie, synach Zebedeusza, to też możemy ją zinterpretować właśnie w tym kluczu. Najpierw spotkać. Oni spotykają się z Jezusem. Można powiedzieć, że to przecież dość oczywiste, no skoro Jezus cały czas z nimi podąża, skoro są Jego uczniami, idą za Nim, to muszą się z Nim ciągle spotykać. Ale papież bardzo wyraźnie podkreśla, że tu nie chodzi o to, że przebywają w jednym miejscu. Nie wystarczy być w jednym miejscu, żeby się z kimś spotkać. Ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że wszyscy przebywamy w tym samym miejscu w tym czasie, ale nie wszyscy wyjdziemy z doświadczeniem, że spotkaliśmy się z każdym tutaj obecnym. Nie wystarczy być w jednym miejscu, żeby się z kimś naprawdę spotkać. Jakub i Jan podbiegli do Jezusa i Jezus dał im czas. Spotkać się to znaczy dać czas drugiemu. Nie pospieszał ich, nie powiedział im: słuchajcie, nie zawracajcie mi głowy głupimi sprawami. Ale powiedział: o co chodzi? Powiedzcie, w czym jest rzecz? Potem ich dopytał, potem im wyjaśnił pewne rzeczy. Wszedł z nimi w rozmowę. To jest dzisiaj niesamowicie trudne. Ja sam to odkrywam, że chyba najtrudniejszą częścią mojej posługi kapłańskiej jest mieć czas. Jest tyle spraw do załatwienia, tyle rzeczy, tyle obowiązków, tyle zadań, że kiedy przychodzi spotkanie już z tym jednym konkretnym człowiekiem, to strasznie trudno to zrobić w taki sposób, żeby miał doświadczenie, że dałem mu czas. Że nawet poświęcając mu ten czas, zrobić to tak, żeby nie miał wrażenia, że ja go mam mało dla niego. Że robimy to w pośpiechu. Jest niesamowicie trudne. A Jezus dał im taką przestrzeń, w której mogli się wypowiedzieć. On miał dla nich czas. Chciał się z nimi spotkać. To spotkanie oznacza również taką gotowość do wysłuchania, ale też do poznania historii tego człowieka. Jezusowi nie tylko zależało na tym, żeby oni załatwili szybko swoją sprawę, ale On dał im taką przestrzeń, żeby mogli wypowiedzieć siebie. Tu tak naprawdę gdzieś zaczyna się cała ewangelizacja w takiej możliwości wypowiedzenia swojego serca, takiej możliwości podzielenia się swoją historią. I papież Franciszek bardzo mocno to będzie podkreślał, że chciałby takiego Kościoła, który na wzór Jezusa jest gotowy słuchać. Nawet takich historii, które są trudne. Nawet takich historii, które opowiadają o zranieniu. Nawet takich historii, które wydają się być zupełnie obce Kościołowi. Żeby Kościół również takich historii słuchał. No bo zobaczcie, że oni przychodzą tak naprawdę w takim olbrzymim nietakcie względem Jezusa. Chwilę wcześniej Jezus im opowiada o tym, że będzie bardzo wiele cierpiał, że idzie do Jerozolimy i tam zostanie zabity. A oni przychodzą do Niego w reakcji na usłyszane słowa i kłócą się o to, kto będzie z nich największy, i to jeszcze nie tylko tu na ziemi, ale kto będzie z nich największy w niebie. Jezus mógł się poczuć bardzo urażony tym zachowaniem. Spróbujcie się postawić w takiej sytuacji. Mówicie komuś o czymś tak dla was trudnym. Mówicie komuś, że na przykład, wyobraźcie sobie sytuację, że mówicie komuś o swojej chorobie. Bardzo ciężko zachorowaliście. Wasze życie jest zagrożone. Idziecie niedługo do szpitala, a on na koniec kwituje. No właśnie, właśnie, jutro muszę iść na zakupy. Ej, wiesz, jaką sukienkę powinna sobie kupić? Czujecie dysonans tej historii? Oni się zachowują w taki sposób względem Jezusa. A Jezus nie wypomina im tego. Nie robi im awantury. Nie mówi, słuchajcie, powinniście się mną zająć, powinniście mieć trochę empatii względem mojej historii. Jezus nawet wtedy, kiedy został zraniony, jest głęboko zainteresowany ich historią. I potem jest drugi punkt. Słuchać. Spotkanie to danie czasu, to gotowość na to, żeby drugi mógł wypowiedzieć swoją historię. Ale potem trzeba jej też słuchać. Słuchać z takim głębokim zainteresowaniem. Słuchać w taki sposób, żeby ta historia dotykała mojego serca. Słuchać tak, żeby nie przejść obojętnym wobec tego, co mi drugi opowiedział. Zobaczcie, że Jezus też mógł zbyć te ich pytanie. Bardzo szybko i w łatwy sposób. Mógł albo im powiedzieć, że nic mnie to nie interesuje. Mógł im powiedzieć, nie wiem. I po rozmowie. Mógł im odpowiedzieć, dobra, nie ma problemu, możecie zasiadać po prawej i lewej stronie w Królestwie Niebieskim. A potem sobie gdzieś tam mógł mrugnąć okiem i powiedzieć, ale głuptaski, myślą, że w niebie się zasiada na tronach po prawej i lewej stronie. W różny sposób mógł Jezus zareagować. Zobaczcie, ile my mamy takich spotkań z drugim człowiekiem, które kwitujemy takimi tekstami, które kończą rozmowę. I wcale nie mamy zamiaru ich zrealizować. Typu takie spotkania, na które kończymy, musimy się umówić na kawę. No musimy koniecznie. X razy się na tą kawę umawiamy i nigdy do niej nie dochodzi. Generalnie powiedzieć drugiemu, musimy się na coś umówić, oznacza mniej więcej tyle, że no, za bardzo nie mam na to ochoty. Bo jakby miał ochotę, to bym wyciągnął kalendarz i znalazł konkretny termin i konkretną godzinę. Jezus jest gotowy ich posłuchać. Ale nie tylko posłuchać w znaczeniu przyjąć tę historię. Ale Jezus ich pyta, czy naprawdę rozumiecie, o co chodzi, o co pytacie, o co prosicie? Czy wiecie, jakie są konsekwencje tej prośby? Jesteście naprawdę świadomi, co to znaczy być po mojej prawej i lewej stronie w Królestwie Niebieskim? Chcecie wypić ten kielich, który jest dla mnie przygotowany? Jezus ich słucha aktywnie, z czułością. Bo jak dzisiaj słyszeliśmy w drugim czytaniu z listu do Hebrajczyków, On naprawdę jest doświadczony we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. To naprawdę do Niego możemy przyjść z każdą sprawą, bo On z własnego doświadczenia to zna. On wie, co to znaczy cierpieć. On wie, co to znaczy chorować. On wie, co to znaczy umrzeć. Wie, co to znaczy być odrzuconym. Wie, co to znaczy być niekochanym. Wie, co to znaczy być samotnym. Dlatego słucha z głębi serca. nie tylko uszami, ale słucha ich sercem. A potem jest trzeci punkt. Rozeznawać. Papież Franciszek pięknie powiedział, że w dwóch pierwszych krokach w spotkać się i słuchać nie chodzi o nie same. Bo gdyby chodziło tylko o to, żeby się spotkać i słuchać, to nigdy byśmy nie poszli ani krok dalej. Bo te dwa punkty są statyczne. Po nich nic się nie zmienia, choć są niesamowicie ważne. Ale punkt, który dokonuje zmiany, to jest trzeci. Wspólnie rozeznać. Bo to rozeznanie uruchamia potem decyzję, prowadzi do zmiany. I dlatego też zobaczcie, że Jezus nie zatrzymuje się przy apostołach tylko, żeby ich wysłuchać, żeby powiedzieć, że rozumie ich sprawę, że zastanowi się, jak to rozwiązać. On pokazuje im perspektywę, że zobaczcie, Jakubie, Janie, zobaczcie, że naprawdę chcecie być pierwszymi, to bądźcie nie pierwszymi w znaczeniu tytułów, zaszczytów, pozycji, ale w znaczeniu służby. Zobaczcie, że mi zależy na takim pierwszeństwie, które jest naśladowaniem mnie w kochaniu, w byciu darem, w oddaniu swojego życia. Wtedy będziecie pierwsi w Królestwie. I to wspólne rozeznanie doprowadza do czego? Jana potem poznajemy jako tego, który leży na piersi Jezusa i słucha Jego serca w czasie ostatniej wieczerzy. Staje się umiłowanym uczniem Jezusa. Oddycha w rytm serca Jezusowego. Jakub jest pierwszym męczennikiem spośród apostołów. Był gotowy naśladować Jezusa w oddaniu życia. Ci, którym tak zależało na sławie, na władzy, na pozycji, ci, którzy byli synami gromu, natychmiast reagowali gniewem, jak cokolwiek się im nie podobało. Natychmiast chcieli wszystkich niszczyć, którzy nie byli po stronie Jezusa. Oni po spotkaniu z Jezusem, po wysłuchaniu przez Niego i po wspólnym rozeznaniu nauczyli się kochać na wzór Jezusa. To o takie spotkania chodzi. O takie słuchanie i takie rozeznawanie, które potem pozwala iść już nie tylko wraz z Jezusem, ale pozwala iść po krokach Jezusa. Bo doświadczenie bycia kochanym otwiera na miłość. W synodzie biskupów, który ogłasza papież Franciszek, nie chodzi o to, żebyśmy tylko podyskutowali tak socjologicznie, co można w Kościele zmienić. Ale chodzi o to, żebyśmy od Jezusa uczyli się tego wspólnego chodzenia z Nim. Żebyśmy nauczyli się Jego stylu życia. Spotykać się, słuchać i wspólnie rozeznawać, żeby pójść dalej. Amen.